Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dobry wieczór, zapraszam wszystkich nocnych słuchaczy, którzy towarzyszą nam od dłuższego czasu w nocnych rozmowach. Dziś noc szczególna, noc czuwania, jak podpowiedziała jedna z osób, które dziś goszczę w studio. Szczególna noc, to na pewno. Z nami jest Ryszard Wojtowicz, cały czas, który program realizuje. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Już niewielki piątek, w zasadzie już wielka sobota. Myślę sobie, że taki dzień, kiedy tak naprawdę nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy, bo trochę jest jeszcze Wielkiego Postu, a już trochę czujemy poprzez święconkę tak naprawdę bardzo tak sensorycznie, że wchodzimy w Wielkanoc. Myślę, że to taka sfera między sakrum a profanum. I też inna refleksja w tym czasie szczególnym, to, że my zawieszamy nasze aktywności takie codzienne, sprawia, że nawet osoby niewierzące, czy takie, którym daleko jest do Wielkanocy rozumianej w chrześcijański sposób, dokonują tego przewartościowania, tego przestawienia wajchy w swoim życiu. A Wielki Piątek działa też w taki sposób, jak chociażby wczorajsza droga krzyżowa w Koloseum. Wiem, że wiele osób, także tak jak mówię, niekoniecznie tych, którym jest najbliżej do chrześcijaństwa, ogląda to jako szczególne wydarzenie, które powoduje, że oni sami mają refleksję nad sobą, nad życiem, bo część z tych rozważań jest tak uniwersalna, że w zasadzie możemy ją sobie wziąć na każdą okoliczność i do nas, do siebie skierować. Dziś chciałbym porozmawiać o końcówce Wielkiego Postu, bardziej może już nawet o Wielkanocy, także z tym ostatnim radosnym, niedzielnym, świątecznym śniadaniem, czyli tym najsmaczniejszym akcentem. Zawsze.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah, hallelujah. The time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
Rozmowy, a nasz numer telefonu 618-654-6564. Rozmawiamy o końcówce Wielkiego Postu, o Wielkanocy, która przed nami. No i goście, którzy są bardzo związani z tym przede wszystkim, co przed nami. Kochana siostra Józefa Krupa Elżbietanka, sprawczyni tego wszystkiego, co piękne i dobre i na śniadaniu bożonarodzeniowym i teraz już za chwileczkę na śniadaniu wielkanocnym u Elżbietanek. Dobry wieczór, siostro.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Maria Książkiewicz, Caritas, również silne ramię charytatywne naszego poznańskiego odłamu miłosierdzia, tak bym mógł powiedzieć. Dobry wieczór, Pani Mario.
Dobry wieczór, myślę, że takie silne usta.
Także Pan Grzegorz Adamski, który ma swoje pątnicze doświadczenia, chciałbym jeszcze dziś o nich porozmawiać. Człowiek, który przeszedł ekstremalną drogę krzyżową. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja na chwileczkę do tego Wielkiego Piątku jeszcze wrócę, no bo ta droga krzyżowa, która nie tylko w Koloseum, ale także na ulicach wielu miejsc, wielu parafii, to dzisiaj jeszcze były, dzisiaj, wczoraj to były takie ostatnie przemarsze, że tak się wyrażę, do tego te wszystkie... To znikanie krzyża, zasłonięcie, potem te kołatki, brak dzwonów, to, co zadziewa się, to jest coś, do czego możemy się odwołać, ale to nie jest tylko rytuał. To jest coś, co przeżywamy. No więc chciałem zapytać, jak tę końcówkę Wielkiego Postu, tego przygotowania do Wielkanocy, przeżywają nasi goście dziś w studiu, siostro?
Słuchając tych słów, to przywołuję swoje myśli ostatnich dni, bo całe przygotowanie świąteczne to jest w dwóch wymiarach, i duchowe, i takie materialne, które zatrzymuje nas przy tym stole wielkanocnym. Ale rzeczywiście w ostatnim czasie, gdy odbyły się u nas rekolekcje dla osób szczególnie ubogich, bezdomnych, starszych, i był moment drogi krzyżowej, taki dzień, i jedna z osób pomyślała sobie, że dobrze by było, gdybyśmy nieśli też taki swój krzyż. Więc została wykonana tak z surowego drewna i taka osoba bezdomna mówi, ale na tym krzyżu umarł nasz Jezus, odkupiciel, zbawiciel, dzięki temu, który daje nam siłę, i wyciął z takich deseczek właśnie imię Jezus. Takie poruszające było, gdy szliśmy ulicą i każda osoba, która uczestniczyła, było bardzo dużo osób, dotknąć ten krzyż, że chcieli się łączyć...
Dosłownie, tak? Żeby tak, fizycznie dotknąć.
Tak, fizycznie dotknąć. Rzeczywiście przechodziły osoby i przy tych 14 stacjach dochodziły różne, żeby też te swoje krzyże, tą swoją codzienność oddać Bogu.
A siostra ma do czynienia z takimi codziennymi krzyżami noszonymi przez ludzi.
Tak, to są różne oblicza tych krzyży. Choroba, utrata kogoś, jakiś trud wychodzenia z uzależnienia, czy też trud wychodzenia z bezdomności, ale też coraz częściej doświadczamy wypowiedzi, czy tych takich trosk, że coraz trudniej ludziom je związać z koniec z końcem. Mm-hmm. I tu jest właśnie też taka nadzieja w tych naszych pomocach, czy Caritas, w ogóle wszystkich charytatywnych, przez tą pomoc im ten krzyż nie jest aż na tyle ciężki, trudny, ale przybija taka nadzieja. Mm-hmm.
No właśnie, to będzie pewnie taki pomost naszych dzisiejszych rozmów, no bo krzyż, cierpienie, refleksja, umartwianie, ale w tym wszystkim cały czas to nadzieja, która coraz bardziej, coraz mocniej, im bliżej niedzieli zachodzi, ale to jest chyba taki element, który bez którego nie da się prowadzić takiej działalności tak naprawdę.
Ja myślę, że jest coś takiego, jest taka tajemnica nieprzekreślania ludzi. To siostry też znamy, to znamy w Caritas, że są ludzie gdzieś tak, że aż trudno próbować znowu i próbować znowu. Że gdzieś to jest taka trudność ludzi, którzy wielokrotnie, którzy próbują i próbują i nie mogą się jakoś odnaleźć w tym życiu. Także dla mnie zawsze bardzo imponujące jest, ja mam taką pracę biurową, ale też odwiedzam te placówki nasze, biorę udział w wydarzeniach i dla mnie dużym świadectwem są nasi koledzy, koleżanki, którzy prowadzą i dla osób w kryzysie bezdomności i dla dzieci, domy dziecka chociażby, że to tak na pierwszy rzut oka są przekreślone historie, takie już skazane na jakieś niepowodzenie, a że jest jakaś taka chrześcijańska myśl i myślę, że my jako pracownicy też to czerpiemy z tego źródła miłości, z tego zmartwychwstania, że żeby nie przekreślać człowieka, że śmierć nie ma ostatniego zdania, że ten smutek, przygnębienie, że to właśnie to, co siostra mówiła, też uzależnienie, że nie ma nie mają ostatniego zdania i że myślę, że my nie pracujemy też, że chociaż Caritas dla nas to jest praca, ale że my nie pracujemy na produkcie, nie pracujemy na zysku, wręcz powiedziałabym, że pracujemy na stratach, ale że...
A, to mocno powiedziane.
Tak, że to jest bardzo realne, ale że tam na końcu zawsze jest człowiek i że jak ktoś tam, że gdzieś tam... No, że warto zawsze... To, że dać kolejną szansę, ale że... otworzyć komuś znowu drzwi, zachęcić po raz kolejny. Taki przykład to nasz taki przyjaciel, co prowadzi noclegownię i on opowiada na przykład o panu, tam jest ten limit promila wydychanym w powietrzu.
Tak.
I to i tak jest, powiedziałabym, miłosierne bardzo podejście, bo wiele placówek w Polsce ma wymóg pełnej trzeźwości. A Grzegorz to prowadzi tak właśnie w tej noclegowni.
Z taką
możliwością. Tak. I jak jest taki człowiek, który na przykład przychodził pan, który nie mógł wejść i nie mógł, i znowu przychodził, był sprawdzany tym alkomatem i nie mógł wejść. Znowu. I po roku mógł wejść. I to jest taka radość. I że oni czekali na niego i się wszyscy cieszyli, że on może wejść. Że to jest takie wręcz już jakieś takie wspólnotowe doświadczenie też.
Powiedziałbym, że to są, tak jak się mówi o opowieści wigilijnej, no to taka opowieść wielkanocna się zrodziła. Chociaż Wigilia Paschalna, no to też przecież jest Wigilia.
Żyjemy w tym uczuwaniu, bo to jest znowu ten duch czuwania naszego. Mhm.
Natomiast tych opowieści jest znacznie więcej, prawda? Siostra jest
skarbnicą. Myślę, że każdego dnia spotykamy się z tymi osobami i w tym całym pomaganiu to ja takie zawsze mi towarzyszą dwie myśli, że miłosierdzie jest mądre, a pomaganie musi być wymagające. To, co tutaj właśnie Maria mówi. I to wymaganie rzeczywiście pomaga wielu osobom stanąć na nogi, jeżeli chodzi o wychodzenie z bezdomności czy uzależnienia. Tutaj mówimy o alkomacie często, nie? Ale chcę powiedzieć, że gdy wprowadzałyśmy kilka lat temu alkomat przy ulicy Łąkowej, to były różne sytuacje, przykre, ale i pozytywne. Ale po tych latach widzimy same, więcej dobra przyczyniło się do tego, ponieważ osoby, które przychodziły pod wpływem, one się przyzwyczaiły do tego, że dostaną jedzenie, że dostaną pomoc i tak dalej, dalej, ale jednak jak któregoś dnia musiały jednak troszeczkę głodować, to zaczęły myśleć, że jednak chyba warto coś z tym życiem zacząć robić. I gdy przychodzi taka osoba bardziej trzeźwa albo całkowicie trzeźwa, to wtedy ta pomoc jest bardziej owocna.
Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, czy to jest taki praktyczny wielki post, który taka osoba, która przychodzi, musi przejść sama, bo dostaje wymóg pracy nad sobą, no to czym innym to jest niż właśnie post?
Myślę, że post też...
Choćby od alkoholu.
Tak, ale też różnych takich myśli, czy też takiego bardziej spojrzenia na to swoje życie z taką większą nadzieją, mimo wszystko, bo jeżeli otrzymuje pomoc, można zawieźć na terapię, ta osoba jest wyposażona całkowicie w taką wyprawkę po nowe życie, czyli jest ubierana całkowicie, wyposażona znowu w takie różne produkty na terapię i ona się czuje wtedy jakoś otoczona opieką, ale też już nie jest sama, że ktoś na tę drogę krzyżową jego życia idzie i pomaga mu nieść ten krzyż, bo niejednokrotnie jedziemy do tych ośrodków, dowozimy im szczególnie słodkości, bo osoby uzależnione najbardziej tego potrzebują, żeby przeszły te etapy 2-3 miesięczne i potem też przygotowujemy im powrót do tego nowego życia poprzez jakieś mieszkania, czy też u nas w Domu Nadziei miejsce noclegowe.
To taki trochę Szymon z Cyreny.
No, my to robimy całkiem dobrowolnie.
Ta pomoc, tak? W niesieniu krzyża. A zaraz w takim razie będziemy rozmawiali o takim niesieniu krzyża, które w szczególnych okolicznościach sprawia, że jest to wyzwanie takie przyjęte nie dlatego, że trzeba, tylko że się chce.
Chociaż w ręce jeszcze tkwi.
Rozmowy.
Trochę w zasadzie zdradziłem już jednego z naszych gości, bo mówiłem o tym, jak wygląda różna forma przeżywania Wielkiego Postu. Z nami jest człowiek, który przeszedł tak zwaną ekstremalną drogę krzyżową. Nie chodzi o drogę życia, tylko to jest jednorazowe wydarzenie w czasie Wielkiego Postu. Panie Grzegorzu, co właściwie sprawiło, że pan zdecydował się na to? Jak długa była ta droga, skoro ma ten przydomek ekstremalna?
Tak, ekstremalna droga krzyżowa to się odnosi do kilku cech tej drogi. Przede wszystkim, że jest w nocy, jest w ciszy, też często w samotności.
Pańska była samotna?
Szedł kilka i uważam, że każda była troszeczkę inna od siebie. Dwóch nie dokończyłem. To też są, uważam, że takie niesamowite doświadczenia, kiedy chcesz, modlisz się, prosisz, żeby to się nie stało twoją siłą, a po prostu i tak nie dajesz rady. I że tak powiem, to też tak próbuję jakby wiarę też wyzbywa z jakiejś pychy. To były takie, żeby dokładnie powiedzieć, no zabrałem złe buty i nie byłem w stanie po prostu każdego kolejnego kroku robić, bo robiłem tak, nie wiem, krok co 15 centymetrów i nie mogłem iść. Ja tak... Człowiek czasem idzie na taką drogę. U mnie właśnie początek był taki, że troszeczkę chciałem się sprawdzić. Też jakby takie wymuszona cisza w nocy, kiedy jest się samemu, kiedy się biegnie przez świat, kiedy się pracuje, kiedy ma się naprawdę ten czas Wielkiego Postu, nie zawsze tak dobrze zaplanowane, żeby mieć ten czas na zatrzymanie, no to spotkałem, kiedyś gdzieś usłyszałem o tym i mówię, okej, to jest to, spróbuję 40 kilometrów.
Nie trzeba było pana namawiać, tak? To nie. Była pańska nie. Świadoma decyzja. 40 kilometrów?
Tak.
Jednorazowo? W jakim miejscu to było?
Szedłem wtedy od Palotynów do Bąblinia.
Od Palotynów w Poznaniu.
W Poznaniu.
Okej, okay, no to prawie tak. Centrum, rozumiem. Czyli cała Obornicka jeszcze dalej, tak? W kierunku
tak. Często to też
za Oborniki.
To też tak wychodzi, że się wychodzi na jakieś takie zielone trasy, się kluczy troszeczkę, żeby właśnie dobić do tych 40 kilometrów. To może tak podejrzewam, że w idei też takie połączenie z tymi 40 dniami postu.
To na pewno. Proszę państwa, ja w takim razie jeszcze mam dla państwa jeden szczególny głos, jedno szczególne świadectwo. Sięgam po telefon i dzwonię daleko. I będziemy rozmawiali nadal o ekstremalnej drodze krzyżowej. Mam nadzieję, że ten telefon zostanie odebrany. Panie Grzegorzu, to jeszcze pana zapytam o jedną rzecz. Proszę mi powiedzieć, dlaczego czterokrotnie jeden raz panu nie wystarczył?
Troszeczkę te święta się powtarzają każdego roku. I tak samo to doświadczenie, które mam, za każdym razem wchodzę w Wielki Post, mam jakieś postanowienia, czasem to wychodzi bardziej, czasem mniej, ale doświadczenie tej drogi krzyżowej pozwala mi właśnie tak, to zwykle się dzieje tydzień albo dwa przed Wielkim Piątkiem, w piątek, właściwie z piątku na sobotę. To za każdym razem taki dobry czas dla duszy. I jak się pozostaje samą z sobą, to widać rzeczy. W zeszłym roku, pamiętam, szedłem, to widziałem, jak po prostu doskwierały mi osoby wokół, które rozmawiały. I ja tak...
Czyli trzeba iść w samotności, jak rozumiem.
Tak, zalecana jest samotność taka wewnętrzna, można iść z kimś, bo iść samemu przez las, kiedy człowiek jest też taki strachliwy, to potrafią wychodzić też lęki z człowieka, a jednak nie chodzi, żeby się tak koniecznie też umartwić wewnętrznie, ale żeby przeżyć to też tak powierzając to wszystko, a bojąc się, nie zawsze to wychodzi.
Ale to jest taki post, który wszedł panu w krew, tak rozumiem to.
Troszeczkę tak, aczkolwiek w tym roku nie szedłem. W tym roku nie szedłem. Życie się zrobiło za gęste. Chociaż myślę, że...
Może jeszcze pan do tego wróci.
Uważam, że tak.
Proszę państwa, ja zrobię teraz małą przerwę jednak, bo próbuję się dodzwonić w jedno... A, miejsce do mnie dzwoni samo. Już myślałem, że się nie połączymy. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Wiesiu.
Panie redaktorze, dobry wieczór, Łukaszu.
Dobry wieczór. To nie jest telefon, proszę państwa, spontaniczny, tylko telefon tak zwany ustawiony, dlatego że zadzwonił do nas mój przyjaciel Wiesław, który w tym roku był na ekstremalnej drodze krzyżowej, nie po nizinach, tak jak droga Grzegorza Adamskiego, chociaż z tymi butami to myślę, że miał pan naprawdę prawdziwy krzyż pański. Wiesiu, ja mam chrypkę, więc pewnie to jest moje doznanie radiowca z moim takim krzyżem małym. Ty w tym roku byłeś na... Widziałem zdjęcia, które mi przysłałeś, w śniegu na Babiej Górze i szedłeś.
Tak.
Opowiedz trochę.
Zrabki na Babią Górę.
Zrabki na Babią Górę. Ile to jest kilometrów?
No wyszło mi na zegarku 53, tak podawali 52, 51, 53 kilometry mniej więcej tak. Idzie się zrabki na Babią i bo trzeba liczyć też z powrotem, bo w zasadzie powrót był na Krowiarki, więc na Babią to może niecałe 50 dni. Jeszcze
bo to jeszcze trzeba, proszę państwa, sobie ułożyć jakoś w głowie, jak wygląda Babia Góra zimą. To nie jest taka miła, zielona, pagórkowata okolica, jak to latem może się niektórym wydawać. To jest prawdziwa alpejska wyprawa.
No, to jest już taki szczyt poza Tatrami, można powiedzieć, najbardziej honorny. Największy szczyt Beskidów. I już tam już warunki, wiadomo, mogą być nawet latem zaskakujące.
Nie byłeś sam, ty.
Czy?
Na ekstremalnej.
Na ekstremalnej, tak, na ekstremalnej. Mieliśmy też warunki właśnie śnieg na górze, już nie tylko na Babiej Górze, ale już pasmo Policy, w którym szliśmy w kierunku Babiej Góry. To jest wysokość około 1200-1300, Policja ma 1369, więc tam już leżał śnieg. Na przełęczy Krowiarki też trochę tego śniegu już było. No i później ciągiem już na Babią Górę w śniegu się szło.
Czyli
i
co, torowałeś w śniegu, tak jak rozumiem?
No nie było to takiej ilości jak ostatnie dni, kiedy ostatni tydzień, kiedy spadł u nas, spora ilość tego śniegu spadła. Ale leżał ten śnieg, tak, leżał, ale nie był to taki śnieg kopny, tylko już dosyć ubity, trochę pruszyło, ale nie tak jakoś mocno, trochę wiatr zawiewał tam ten śnieg, ale no, warunki były takie lekko śnieżne.
Napisałeś, że to była najcięższa twoja droga krzyżowa.
No... W sumie, jak się na tym zastanowić, to jeżeli chodzi o długość, o przewyższenie, bo było 2300 metrów pod górę, trzeba było to się wspiąć, ale jak później tak myślałem, bo do ciebie to owszem napisałem, że najcięższa droga krzyżowa, ale jednak nie. Jednak ta druga, wcześniejsza moja droga krzyżowa była trudniejsza, mimo że liczyła tylko 34 czy 36 kilometrów.
Jaka to była droga krzyżowa?
To była droga w moich rodzinnych okolicach na Śląsku. Ale nie wiązało się to właśnie z tą odległością, czy przewyższeniem, czy z trudnością, czy nawet z klimatem, bo szedłem wtedy nie w śniegu. Ale no inne kwestie się na to złożyły, że ta droga była dla mnie trudniejsza niż ta właśnie na Babią Górę.
Zapytam o twoje motywacje. Dlaczego to robisz? Dlaczego to zrobiłeś teraz, kilkanaście dni temu? Po raz kolejny.
Łukaszu, no jest to takie doznanie, kiedy idzie się w sumie samemu. Czasami się kogoś spotyka na trasie. Czasami właśnie w ciemności, kiedy się człowiek jest normalnie przystosowany do tego, żeby się położyć gdzieś, przespać, no to tutaj idzie się z myślami, z jakąś tam intencją, zwykle wychodzi się na taką drogę krzyżową. No jak myślę, jak większość idzie, no to doświadcza no, w trakcie tej drogi no, różnych przeżyć, różne właśnie myśli, można się skupić, jest dużo ciszy, no bo to jest wiadomo, noc, to też cisza, spokój wokół, a tym bardziej jak się idzie jeszcze w terenie takim jak na Babią Górę, kiedy idzie się przez lasy, przez ścieżki górskie, leśne, nie ma osiedli ludzkich, albo tych osiedli jest niewiele w trakcie dojścia, bo później już na samym szlaku górskim to wiadomo, las, cisza i jesteśmy sami właśnie z myślami. No każdy pewnie zabiera ze sobą te swoje jakieś tam sprawy, nad nimi się tam można pochylić w trakcie tej drogi. No i różne te rzeczy jeszcze w trakcie.
Jeszcze się można zmierzyć z diablakiem na szczycie. To jest takie niesamowite w drodze na Babią Górę, że tam jest diablak.
No właśnie, bardzo dużo przenośni w tym pani Maria. Dobry refleks, bardzo pani 5 punktów przyznała pani Mario.
Tak, no bo to właśnie Babia Góra, stąd też nazwa diablak, Babia Góra, że tam no pogoda, tak. Pogoda rzadko kiedy bywa taka piękna. Ja byłem chyba 5 czy 6 razy na Babie i może ze 2 razy była.
Wisiu,
widoczność.
A zabierzesz mnie w przyszłym roku?
To my się podpinamy. My się podpinamy.
Dobrze. W takim razie możemy zorganizować to za rok. Nie jest to takie straszne. Na pewno, gdyby to było przesunięcie, bo tutaj te drogi krzyżowe były przez 2, można powiedzieć, tygodnie tak organizowane. Różne parafie organizowały albo tydzień wcześniej, albo tydzień później. No myśmy mieli jeszcze te warunki nie takie najgorsze, bo teraz ta droga krzyżowa, która była tydzień temu, w piątek...
Jeszcze bardziej zasypana.
No tak, przyszły właśnie te opady, załamanie pogody, przynajmniej u nas tutaj na Podhalu. W czwartek zaczął sypać śnieg i te osoby, które szły w piątek na tą drogę, obojętnie którą trasę wybierały już, to naprawdę miały już takie no, bardziej ekstremalne warunki niż ja miałem tydzień wcześniej na Babi.
Ja jeszcze Państwu zdradzę jedną rzecz, że Wiesław mieszka w takim miejscu, że z jego balkonu można zobaczyć krzyż na Giewoncie.
Tak, to prawda. Zresztą ten Giewont to Zakopanego jest w wielu miejsc widoczny. Jest tak blisko na wyciągnięcie ręki, czasami się wydaje. Zresztą można dosyć szybko wejść na ten Giewont.
Bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że chciałeś zarwać kawałek nocy, żeby o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, że Wielkanoc pod Tatrami to jest coś, co no będzie, no wiem, że będzie biała, bo widzimy, jaka jest pogoda.
Tak, jest biała.
Ale że będzie mimo wszystko tak samo radosna, świąteczna i trochę tej, no może nie wiosny, ale musicie ją sobie wyobrazić. Bądźcie dzielni.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam cię. Dobrej nocy.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc. Odbieram jeszcze jeden telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy dodzwoniłem się do Radia Poznań?
Tak, do Radia Poznań się pan dodzwonił.
Dobrze, czy jestem na antenie?
Jest pan na antenie, nie schodzimy z niej od kilkunastu minut.
Super, bo ja tutaj słucham tej rozmowy o górach. Naprawdę, już to mnie zaczęło nudzić, szczerze powiem panu.
Co pana nudziło, ta rozmowa, czy to, że tak długo rozmawiamy?
Nie no, ta rozmowa, no bo takie tutaj bole, droga krzyżowa, ta rozmowa była jak droga krzyżowa dla mnie, proszę
no
pana.
No wie pan, to jest
dojazd
taki...
Dojazd gubi się, no Mount Everest wchodzi codziennie.
Wie pan,
ja
to...
Tak do pracy, ja tak do pracy chodzę, proszę pana.
W jaki sposób?
No panie, no... Tutaj nie ma takich warunków dobrych, że wie pan, autem sobie pojadę. Tylko muszę przez chaszce chodzić, jak na Mount Everest normalnie dojazd kupić.
No to co pan zrobił też w takim razie niezłą drogę krzyżową, ale proszę pamiętać, że dzisiaj jest jeszcze czas między... To jeszcze nie jest Wielkanoc, także jeszcze możemy trochę mówić o drodze krzyżowej i o krzyżu.
A czasami możemy, ta codzienność możemy. Jest taka codzienność i taka... Takie trudy codzienności mówią trudniejsze niż taka coroczna jedna droga
właśnie,
krzyżowa.
Niż taka jedna droga krzyżowa.
Tak, dokładnie. A jeżeli jesteśmy w temacie około religijnym, to mam pytanie, dlaczego ojciec Ryzyk ma pomysł co do syna?
Wie pan co, to chyba nie to rozgłośnia, a my po prostu rozmawiamy dzisiaj o tym, jak trochę w tym naszym życiu spróbować pomyśleć o sobie tak bardziej refleksyjnie i z boku. Myślę, że to jest dobra rada. Dobrej nocy. Pozdrawiam serdecznie. Proszę państwa, to w takim razie myślę, że za chwileczkę zrobimy sobie małą przerwę i wrócimy już teraz w takim bardzo wielkanocnym nastroju. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I. Right before you lit my sky. Daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. But love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you never call. About to be the sleepless night you've been dreaming.
You possess the key, no longer drowning in the sea.
All because you came for me. Save my heart from the fate of Ophelia.
Nocne rozmowy.
No dobrze, proszę Państwa, wejdźmy troszeczkę już jednak w nową rzeczywistość i zapytam przede wszystkim siostrę o śniadanie wielkanocne, które przygotowujecie jak co roku u Was w pięknych warunkach, tam u Elżbietanek. W zasadzie można powiedzieć, że misja complete, misja dokonana. Czy jeszcze coś można zrobić, żeby wam pomóc?
Po raz 11 jest organizowane śniadanie wielkanocne. 11 lat temu właśnie z Caritas Poznań zrodziła się taka myśl, żeby w naszym mieście w Poznaniu było takie śniadanie wielkanocne. Wówczas było około 200 osób. Pamiętam, mała salka, ale i wówczas też nie było nawet wolontariuszy, tylko były same siostry. Biskup, prezydent i siostry, i dwóch kapłanów. I oczywiście nasi podopieczni. Teraz po tych 11 latach gromadzi się 1400 osób. Jest to rzeczywiście wyzwanie, dlatego współpraca tutaj i Caritas, i wielu wolontariuszy, i młodzieży, ale też angażuje się bardzo dużo osób w kryzysie bezdomności. Oni przychodzą, mówią, zamiast pustostanie, gdzieś tam po ulicach chodzić. I wczoraj już rozpoczęły się takie prace przygotowawcze do tego niedzielnego poranka. Osoby przygotowały ogród do mszy świętej, ustawianie ołtarzy, ławek, podwórko tutaj całe. A wewnątrz pracowała druga grupa, która przygotowywała krojenie kiełbasy do żurka. To było 300 kilogramów i różnych tam...
300 kilogramów kiełbasy do żurka.
Tak, to są już...
Do samego żurku, bo tej kiełbasy jest dużo więcej.
Tak, właśnie. To są właśnie setki. Raczej już teraz zaczynamy przeliczać to w tonach i pół tonach. I litrach to już są setki. Tak samo przeszło 1000 litrów żurku dzisiaj, bo już mamy sobotę. Od godziny 9 rozpocznie się już takie bezpośrednie przygotowanie w dwóch wymiarach, ten duchowy, bo 8:30 msza święta z księdzem arcybiskupem Zbigniewem Zielińskim w ogrodzie. To jest przepiękna inicjatywa ówczesnego biskupa Szymona Stółkowskiego. Była pandemia, nikt się nie mógł gromadzić i biskup mówi, siostra, może jednak w tym ogrodzie, to może być dozwolone na powietrzu i tak dalej. I chwyciłyśmy tą właśnie inicjatywę i rzeczywiście osoby, które gromadziły się 6 lat temu to było, czy 5 w ogrodzie, naprawdę to była bardzo wzruszająca msza święta, bo w kościołach nie można było się gromadzić, a jednak osoby ubogie, można powiedzieć, miały tą możliwość przeżycia mszy świętej wielkanocnej. Obecnie, tak już dzisiaj, tak jak wspominam, dopinamy wszystko, ponieważ nakrywamy stoły. Po raz pierwszy udało się, że już nie musimy w namiotach.
Właśnie, będzie przy stole.
Bo wiemy, że różne były te poranki przez te ostatnie lata. Nieraz przychodzimy, namioty fruwały, było zimno, zmarznięte te były osoby. To trzeba jednak widzieć. Inaczej się opowiada, inaczej się towarzyszy i jest z tymi ludźmi i widać, jak oni nieraz przychodzą zamarznięci i teraz jeszcze siadają do stołu wielkanocnego w takich warunkach. Ale udało się, że po raz pierwszy zasiądą przy stole w ciepłych warunkach domowych, rodzinnych warunkach też.
Opowiedzmy trochę o tych ludziach, o tych bohaterach, którzy siadają przy stołach, bo to są, każda właściwie z tych postaci, to jest osobna historia. historia. W zasadzie moglibyśmy o każdym zrobić osobny program niemalże.
Myślę, że to jest tak, że wielu z tych ludzi korzystają też z czterech jadłodajni w Poznaniu. Tu u sióstr jest takie błogosławieństwo, że jest ta przestrzeń, że możemy skorzystać z tego ogrodu. Ja jeszcze słowo tylko powiem o tym ogrodzie. To jest takie niesamowite, bo ta msza, to jest tak jak w tej Ewangelii świętego Jana, że Jezus był w tym grobie w ogrodzie i tam spotyka Marię Magdalenę i to jest tak niesamowicie się przekłada na tą mszę rezurekcyjną, kiedy śpiewają ptaki, kiedy tam jest takie przepiękne drzewo. Właśnie mamy z siostrą nadzieję, że ono zakwitnie jeszcze do tej rezurekcji. Nad ołtarzem kwitnie na różowo, trawa się zieleni. I to jest zupełnie inny nastrój, i jak się mówi o tym zmartwychwstaniu, o tej Marii Magdalenie, która idzie do tego ogrodu, że to jest takie naoczne, a jednocześnie dla mnie to jest bardzo poruszające, że tam są najubożsi, że to są po prostu, ja może powiem, myślę, że dobrze jest, nie obrażając nikogo, a jednak, że to trzeba sobie wyobrazić, że to są ludzie, którzy spośród kilku, niewielu rzeczy, które mają, mają, nie wiem, jedną koszulę, jedną bluzę, która nam by się wydawała zupełnie strojem, nie wiem, nieadekwatnym. A ktoś ma jedną taką bluzę ładną, wypierze ją, pójdzie specjalnie do pralni jeszcze na przykład na Krańcową, żeby wyprać, że i ma tą jedną czystą bluzę i ją założy na tę mszę świętą, że tam jest wielu ludzi o kulach, na wózkach inwalidzkich, bezzębnych. To jest naprawdę, to są ludzie, którzy mają całe życie na twarzy wypisane. I jest coś takiego niesamowitego, bo to też łatwo oceniać. My też się spotykamy z tymi ocenami w pracy w Caritas i to się dzieje czy na Facebooku, czy gdzieś tam jakimiś takimi komentarzami bardzo negatywnymi, ale każda historia jest inna i wiadomo, że są tacy ludzie, gdzie gdzieś tam zabrakło takiej może wymagania od siebie. Jest wielu, którzy, ale jest bardzo wielu, którzy myślę, że doświadczyli niesprawiedliwości i trochę dla mnie są takim obrazem Jezusa, na które spada wina innych zupełnie niewinnie i móc uczestniczyć w tej mszy świętej. Zresztą ona jest otwarta, więc serdecznie zapraszamy, jeżeli jest ktoś, kto chciałby w jakiejś nowej formie doświadczyć tego poranka zmartwychwstania.
Żeby spotkać się z tymi ludźmi, to jest też możliwe, tak?
To znaczy, mamy takie zaproszenia, gdzieś tam nam to pomaga weryfikować, ile tych paczek, ale msza święta jest otwarta o 8:30 przy jadłodajni, między jadłodajnią a parafią Bożego Ciała w Poznaniu. Jakby śniadanie też jest otwartym wydarzeniem, także myślę, że śmiało można przyjść. Logistycznie bywa czasami gdzieś tam, no to się zawsze wyjaśni. Ostatecznie zawsze dla każdego się znajdzie miejsce. W ogóle znajdzie się też dobre słowo przede wszystkim. Także
no tak, bo to w tym chodzi. Ale tak. Ja w jakiś taki sposób szczególny myślę o tych ludziach. Pani Maria powiedziała, że nie da się żadnymi liczbami, ani tym żurkiem, tak. ani też tyle się wydało obiadów, tak naprawdę ogarnąć tych wszystkich historii. Często jak bardzo duże nieszczęście spotkało tych wszystkich ludzi w życiu.
Ja myślę, że jest tak, że te liczby nam pomagają sobie wyobrazić skalę wydarzenia, bo jak mamy w domu śniadanie na 5, 10 osób, czasami duża rodzina 20 osób, to gdzieś tam...
To już jest wysiłek ogromny.
My tych liczb używamy, bo nam to też pomaga pozyskiwać środki po prostu, bo jak ktoś sobie musi wyobrazić, ile to jest, to też wiadomo, że to budzi hojność w ludziach, a jednocześnie myślę, że tymi liczbami się nie da zmierzyć cierpienia, które ktoś przeżył, nie da się zmierzyć odrzucenia, nie da się zmierzyć tych krzywd w dzieciństwie, bo to się zaczyna w rodzinie, w dzieciństwie, to jest tak, że to są dorośli ludzie, ale oni też byli kiedyś dziećmi, że tego się po prostu nie da zmierzyć. Jednocześnie się też nie da zmierzyć tej ilości nadziei, której można doświadczyć i u sióstr. I mam nadzieję, że w Caritas też tak jest, w tych placówkach, które prowadzimy, że tam jest że ta nadzieja jest niemierzalna.
Siostro, to specjalistka od nadziei, siostra Józefa Krupa, dlatego że wielokrotnie, jak rozmawialiśmy, to siostra jak królik z kapelusza wyciąga jakąś historię, która się ładnie, dobrze, pięknie kończy. Bywają oczywiście, nie bądźmy też naiwni, wiele z tych historii nie kończy się happy endem, ale akurat siostra ma takie szczęście, że i mają się siostry takie piękne ludzkie historie, to żeby to była taka nadzieja wielkanocna, nowe, lepsze życie.
A na przykład wśród kucharzy, którzy teraz obecnie gotują, jest jedna osoba, która wcześniej była osobą bezdomną, uzależnioną i to bardzo mocno. Jej mieszkaniem to był dworzec i jednak któregoś dnia, gdy stałam w kolejce, ponieważ rozmawiamy z tymi ludźmi, staramy się ciągle z nimi rozmawiać i tu mówimy o tych liczbach, powiem, że jeżeli każdego dnia przychodzą te osoby, my nie myślimy o liczbach, bo jest tyle spraw, tyle różnych historii, że nieraz rzeczywiście wieczorem siadam, patrzę, ile tak naprawdę dzisiaj wydało się porcji, ile tych ludzi było, to wtedy dopiero widzę tą skalę tych setek ludzi, ale tak każdego dnia, gdy przychodzą, to ktoś potrzebuje tego, ta historia tutaj, a co zrobić z tym, gdzie się udać i tak dalej. Ale wracając do tego właśnie człowieka, dzięki tym rozmowom mówimy, jesteś młody, jakim, co potrafisz robić? On mówi, no jestem kucharzem, gotuję, ale jestem obciążony wieloma długami i tak dalej. I rzeczywiście poddał się jakby naprawieniu życiu. Najpierw zgłosił się i odsiedział w więzieniu to, co było już jemu przyznane. Później poddał się też terapii i od 3 lat mieszka w naszym domu nadziei i teraz jeszcze zostało mu tam, przeszło 100 tysięcy do spłacenia długu.
Ale jest nadzieja.
Ale jest właśnie nadzieja, ponieważ został zatrudniony i sam chce uregulować do emerytury swoje życie, żeby później spokojnie można dalej żyć. I sam mówi, kiedyś stałem w kolejce, a dziś z miłością, nie licząc godziny pracy, chcę pomagać tym, którzy dzisiaj są po drugiej stronie i jeszcze czekają na tą pomoc albo na ten moment, którym rozpocznie się ta zmiana innego życia. Ale żeby pomóc człowiekowi, to zawsze mówię, trzeba mieć narzędzia. Nie sztuka kogoś zachęcać do innego życia, jak on nie ma gdzie się wyspać, nie ma gdzie zmienić swojej bielizny, zjeść i jak on ma iść do pracy, jak on ma zacząć. Dlatego te narzędzia są bardzo potrzebne. W naszym mieście są takie różne, można powiedzieć, też pomoce. Gdzieś tam jest schronisko, gdzieś to, ale to jeszcze właśnie
jeszcze
trzeba,
nie to.
Trzeba jednak kompleksowo podchodzić do tego człowieka. Ja nigdy nie zachęcam kogoś na terapię, jeżeli wiem, że on skończy terapię, nie ma miejsca, gdzie go przyjąć. To trudno. I to jest właśnie ta trudność. Dlatego ufamy, że kolejne kondygnacje budynku poszpitalnego przy ulicy Łąkowej to będą jakieś pokoje, mieszkania.
I wolę jeszcze innych. Dom nadziei rośnie, rozumiem, tak?
Tak jest, właśnie. I niektórzy mówią, kiedy przyjdzie ten moment, nie? Ale dziękujemy wszystkim tym, którzy potrafią pochylać się nad tą biedą ludzką i też duchową tych osób, bo to jest bardzo ważne. W nich tkwi bardzo głęboka potrzeba dostrzegania godności człowieka. Bardzo często podkreślają osoby bezdomne, żeby społeczeństwo chciało w nas dostrzec człowieczeństwo, żeby chcieli w nas zobaczyć człowieka. Wśród tych wszystkich nawet przychodzących tutaj na przykład do nas, mamy 1300 osób, choćby nawet 100 osób było, może w jakiś tam mniej ludzki sposób podchodzić do tej pomocy, ale pozostałe osoby naprawdę są i wdzięczne i pełne też takiej życzliwości i takiej też nadziei, że dzięki tej pomocy przetrwają różne chwile w swoim życiu.
No i tym akcentem kończymy, takim bardzo ładnym spuentowaniem tego naszego dzisiejszego spotkania. Nocne rozmowy, dziś w zawieszeniu między Wielkanocą, a jeszcze postem, siostra Józefa Krupa, Elżbietanka, Maria Książkiewicz, Caritas Poznański, Grzegorz Adamski, pielgrzym, mogę tak nazwać. Bardzo wam wszystkim dziękuję za wizytę i od siebie dodam tylko, proszę państwa, takie życzenia, które mi się kłują do głowy właściwie przychodzą cały czas przez dzisiejszy program. Wszyscy, żebyśmy kiedyś, może już teraz, starali się dążyć do tego, żeby zamieszkać w Domu Nadziei. To takie życzenia wielkanocne już teraz. Ryszard Wojtowicz, Łukasz Kaźmierczak, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia w kolejny czwartek, właściwie piątek już i w kolejną sobotę w Nocnych Rozmowach za tydzień.
Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.